Od początku tego roku wiele wydarzyło się w największych studiach filmowych. Kto najwięcej zyskał, a kto stracił? I jakie są nadzieje na resztę sezonu? Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
W dniu dzisiejszym, jak nagrywamy ten odcinek, czyli w poniedziałek, kilka godzin temu eksplodowała informacja, że Gildia Scenarzystów dobiła wstępnego targu z zrzeszeniem producentów, czy jak to tam się nazywa. To oczywiście nie jest definitywny koniec strajku, ale to już jest bardzo duży krok w tę stronę. Oczywiście jak wszystko dobrze pójdzie, to być może ten strajk przynajmniej ze strony scenarzystów się zakończy, aczkolwiek scenarzyści nie chcą zostawiać aktorów na lodzie, z tego co wiem, i wśród jednych z postulatów, które zostały klepnięte, to jest między innymi to, że ci scenarzyści, którzy chcą strajkować razem z aktorami, żeby mieli taką możliwość, czyli zachowali się bardzo fair. A jest to ważna informacja, ponieważ między innymi w tym odcinku będziemy dyskutowali na temat tego, co będzie się działo przez najbliższe kilka miesięcy, a to, co będzie się działo przez najbliższe kilka miesięcy, w dużej mierze zależy od tego, czy te strajki sprawnie się zakończą i będzie można, przede wszystkim czy aktorzy będą mogli wrócić do promowania swoich wielkich produkcji, no bo wiadomo, że to o to głównie się rozbija.
Dokładnie tak, ale zanim przejdziemy do clou naszego odcinka, to zrobimy minutkę na autoreklamę i dodatkowo powiemy wam, co pojawi się na skrzynkach mailowych naszych subskrybentów i naszych patronów. Także zachęcamy bardzo serdecznie do wykupienia subskrypcji na Spotify, bo tam możecie dodatkowych odcinków słuchać. One pojawiają się minimum dwa razy w miesiącu, czyli w czwartek, co drugi czwartek, co czwartek. Różnie bywa. Minimum dwa miesięcznie. Oczywiście możecie również zostać naszymi patronami i tam od najniższego progu również do tych specjalnych odcinków w aplikacji Patronite Audio będziecie mieli dostęp. Kochani, ale już kiedyś to było wspominane, chyba na naszej grupie patronów zrobiliśmy taką ankietę, czy bylibyście zainteresowani, żeby zrobić odcinki z naszym audio komentarzem. I podjęliście decyzję, że tak, chcielibyście coś takiego zrobić. My trochę to zamietliśmy pod dywan z Piotrem jakiś czas temu, ale teraz pomyśleliśmy, kurczę, jak już mamy tę platformę i dodatkowe odcinki, możliwość dodatkowych, regularnych odcinków, no to najwyższa pora, żeby wrócić do tego pomysłu.
Tak, ogólnie plan jest taki, że my wybierzemy platformę, bo oczywiście wybieramy z ofert trzech największych platform streamingowych, czyli z Disney+, Netflix oraz HBO Max i zaczniemy sobie od platformy Disney+. My z Konradem wybraliśmy sobie jakieś tam kilka filmów, które byłyby fajne do tego typu komentarza, który nagramy z Konradem, ale podzieliliśmy to na kilka kategorii, żeby też was nie zasypać tytułami i w związku z tym cała reszta już jest w waszych rękach. Dzisiaj wszyscy nasi patroni i nasi subskrybenci otrzymają maila od nas, w którym będzie link do głosowania właśnie na którą z tych trzech kategorii, która was interesuje, a następnie w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, wyślemy kolejnego linka z ankietą już a propos konkretnego tytułu. Kiedy wybierzecie nam ten konkretny tytuł, my wtedy się przygotujemy, nagramy ten komentarz i w ostatni czwartek października, czyli 26, pojawi się ten specjalny odcinek.
I to jest bardzo ważne. Jeżeli do kogoś ten mail nie dojdzie i przejrzycie spam i okaże się, że subskrybujecie nas, jesteście naszymi patronami i tego maila nie dostaliście, napiszcie proszę do nas w prywatnej wiadomości na Instagramie czy na Messengerze i doślemy wam tę ankietę, żebyście też byli tego częścią. Oczywiście zachęcamy do dołączenia do grona naszych patronów i subskrybentów, żeby być częścią i żeby potem dostęp do tego odcinka mieć. To będzie, no zależy jaki film wybierzemy, ale prawie dwugodzinny odcinek z naszym komentarzem. Wszystko wam wytłumaczymy, zapowiada się bardzo fajny materiał.
Tak, natomiast już w najbliższy czwartek kontynuujemy naszą przygodę z serialem Ahsoka na platformie Disney+, czyli kolejne trzy odcinki. No i zbliżamy się już powoli do wielkiego finału, czyli jeśli chcecie posłuchać, co myślimy o tej najnowszej produkcji ze studia Lucasfilm, to zapraszamy już w najbliższy czwartek do słuchania.
Mocne słowa. Z Disneya. Po prostu z Disneya.
Nie, to jest Lucasfilm. To jest Lucasfilm.
No, ale o kabzie Disneya sobie za chwilę
porozmawiamy. Oj, oj, oj.
Ponieważ tutaj tą właśnie zapowiedzią przejdziemy do pierwszej części naszego odcinka. No, czyli kto jest wielkim zwycięzcą, a kto jest wielkim przegranym dotychczasowego rajdu kasowego, jeżeli chodzi o kina światowe.
Tak, i będziemy mówili tutaj konkretnie o sezonie letnim w kinach. Wiadomo, ten sezon jest bardzo specyficzny, specyficzne produkcje trafiają wtedy na ekrany dużych kin. No i oczywiście wszystkie wielkie studia filmowe łączą z tym sezonem bardzo duże nadzieje. I duże tytuły wyrzucają do tego sezonu letniego, licząc na to, że się dorobią niesamowitych pieniędzy. No zresztą kiedyś nawet robiliśmy taki odcinek, czyli letnie blockbustery, i pamiętam, że jeden z naszych słuchaczy powiedział: wow, jednak letnie blockbustery to chyba jest mój ulubiony gatunek filmowy, ponieważ wszystkie filmy, o których wspominaliście, a wspominaliśmy o wszystkich wielkich, głośnych tytułach, które premierowały się właśnie latem, to właśnie były te ulubione filmy tego słuchacza, no i zresztą nasze też. No i tegoroczny sezon letni, no zapowiadał się Wawa Wiwa. No jeju, co tam się miało nie dziać? Mieliśmy mieć powrót Indiana Jonesa, mieliśmy mieć powrót Michaela Keatona do jego legendarnej roli, czyli roli Batmana. Mieliśmy Transformers, mieliśmy nowego Pixara, mieliśmy to, mieliśmy tamto, mieliśmy Barbie, mieliśmy Oppenheimera.
Mission Impossible.
No, nie najgorszy zestaw filmów na sezon letni i można by się spodziewać, że te filmy no trochę do tej kabzy Hollywoodu, tamtej kasy wpompują, i to niemałe ilości. No i Konrad, powiedz mi, jak ten letni top 10 wypadł, tak ogólnie?
Nie spodziewałem się takiego obrotu zdarzeń. Jednak jak widzisz te zapowiedzi, widzisz te zwiastuny, to wydaje ci się, że te tytuły, niektóre z nich już padły, no... Bazujemy, na tym polegają dzisiejsze czasy w świecie filmu, bazujemy na nostalgii, wiemy, że nostalgia przynosi i przynosiła dotychczasowo dosyć spory zarobek. No ale okazało się, że w tym roku nie było tak kolorowo i ten prym wiodły te filmy, które okazały się oryginalnymi produkcjami, w końcu jakimś autorskim konceptem, i to się sprawdziło. Mi na tej liście brakuje jednego filmu, który wymieniłeś. Brakuje mi Mario.
Mario nie liczy się jako sezon letni.
To może zacznijmy sobie od tego, bo pewnie jak nie siedzicie w tym, to nie zdajemy sobie wszyscy sprawy, o jakich mówimy kwotach. I wydaje nam się, że o, jak się produkuje film, to zarabia się niebywałe, gargantuiczne pieniądze i że studio wychodzi z niebywałymi zyskami netto na koniec roku i że wszyscy świętują, odpalają szampana. Więc może zacznijmy sobie od tej ostatniej listy, którą przygotowałeś. I to się nazywa studia filmowe. I mamy tutaj, załóżmy, nazwijmy to topką, czyli od najgorszego do najlepszego. I będziecie bardzo zaskoczeni.
Tak, i tutaj ja zrobiłem konkretnie listę wpływów, chociaż można by było jeszcze zrobić listę z udziałem biletów, które studia sprzedały najwięcej biletów, które sprzedały najmniej, jak wyglądał ten udział. I to są troszkę dwie różne listy, paradoksalnie. I gdybym przygotował tą drugą listę, to wtedy ona byłaby nieco odwrócona. Ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do pieniędzy. I w związku z tym spojrzymy sobie, które studia zarobiły, i tutaj to trzeba taką dużą gwiazdkę postawić, zarobiły, ponieważ jak się za chwilę okaże, no cóż, a które straciły, no i tutaj to zdecydowanie tą listę moglibyśmy nazwać listą przegranych i debetów i długów.
No więc co, no to... Nie przedłużając, jakie studio straciło najwięcej? Albo nie, może, bo to będzie już, o tak już spoileruję, ale już powiedziane zostało. Czyli tak, na piątym miejscu ze stratą finansową na poziomie 621 milionów dolarów plasuje się Disney. Juhu, fabryka
gratulujemy.
Snów.
Proszę, kotylion.
Niebywała w ogóle firma, która... Tak. Która produkuje najwięcej i jest domem produkcyjnym dziesiątek kupionych firm, i mimo wszystko okazuje się, że coś tam nie działa, coś nie funkcjonuje. Mieli mega dużo tytułów, no i taka niespodzianka.
I dostali tak mocno po łapach. To nie było dobre lato dla Disneya, nie tylko na poletku kinowym, ale także na poletku platform streamingowych, także mają duże problemy z procesami sądowymi, które inne wytwórnie wytaczają przeciwko Disneyowi. Zapowiada się na to, że będą musieli wykupić platformę Hulu, w której mają swoje udziały, i będą musieli na to wydać gigantyczne pieniądze. No, źle się dzieje w państwie Disneya na chwilę obecną, ale... Gdybym zrobił tą drugą listę, Disney byłby na drugim końcu, to znaczy byłby w czołówce, jeśli nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o udział w rynku kinowym. Ile spływa do Disneya i ile faktycznie oni zagospodarowują ekranów w tym sezonie letnim. No ale jak się okazało, to się nie przekłada na wyniki finansowe. Minus przybliżeniu 621 milionów dolarów strat. Wyobrażasz sobie, ile filmów można za to zrobić? Ojeja, ojeja, ojeja. Na czwartym miejscu plasuje się wytwórnia Paramount Pictures z długiem, ze stratami 328 milionów dolarów. Tak naprawdę wytwórnia Paramount przejechała się na jednym tytule, o którym sobie porozmawiamy za chwilę. Jeju, ja muszę sobie jakiś prąd podłączyć, żeby mi się pieścił w negatywny sposób za każdym razem, kiedy to powiem.
Na trzecim miejscu mamy Universal ze stratą w przybliżeniu 288 milionów, więc no, tutaj nawet Oppenheimer, mimo że no, dziękujmy za Oppenheimera, bo dzięki temu Universal nie jest aż tak nisko, jakby mogło być. Tutaj rzeczywiście zarobili, także korki szampana poszybowały bardzo wysoko.
Tak. Na miejscu drugim znajduje się wytwórnia Sony, która jest na minusie tylko 127 milionów dolarów. Tylko. No w zestawieniu z takim Disneyem to jest pikuś. I tutaj bardzo muszą Sony podziękować Spider-Manowi za to, że są tak nisko na tym minusie, ponieważ Spider-Man uratował te wytwórnie przed finansową porażką w sezonie letnim, ponieważ znowu podkreślamy, to nie jest za cały rok dotychczasowy, to jest tylko i wyłącznie za sezon letni.
No i na pierwszym miejscu jedyny tutaj rodzinek, który się wykruszył z tego towarzystwa deficytowego, czyli mamy tutaj dochód. Wow, to jest dopiero frajda. 21 milionów dolarów w przybliżeniu Warner zarobił. No tutaj nie ma się co dużo zastanawiać. Jest jeden film, który no, odmienił oblicze i losy Warnera w tym roku. Jest to oczywiście Barbie.
Dla Grety Gerwig i dla wszystkich związanych z tym filmem, wytwórnia Warner Bros., nie wiem, powinna postawić pomnik, ponieważ Warner Bros., gdyby nie Barbie, także byłoby bardzo na minusie z powodu takiego superbohaterskiego filmu, który się pojawił i który był spektakularną porażką. Zresztą nie tylko jeden superbohaterski tytuł wypuścili. Nie mówimy tutaj tylko o Flashu, Flashie. Mówimy tutaj także o Blue Beetle. No kino superbohaterskie nie poradziło sobie tak dobrze tego roku. No dobrze, czyli tak wygląda ranking studiów filmowych. I jak widzimy, no studia filmowe zainwestowały bardzo duże pieniądze, które się nie zwróciły, w dużym skrócie. I to między innymi wiąże się też z tym, co mówiłeś na początku, że te wielkie, nostalgiczne, franczyzowe produkcje, które do tej pory no, były strzałem w dziesiątkę, można było to w ciemno takie filmy robić i one na siebie zarabiały, w tym roku, tego lata, one zawiodły na całej linii. No dobrze, to w takim razie zrzućmy teraz okiem, jak wygląda letni top ten, jak to, który film wygrał wakacyjny box office, a który film znajduje się tam gdzieś daleko. Na 10. miejscu mamy Pixara, czyli film Między nami żywiołami. Miejsce 10. Nisko jak na Pixara. Pixar kilka lat temu to śmiało, to można by ich pchać do top 3 nawet ich produkcji. Natomiast no, Elemental nie dowiózł, ale niektórzy prognozowali, że będzie znacznie gorzej. Niektórzy po premierze tego filmu i po bardzo rozczarowujących wynikach stwierdzili, że nie, to będzie kolejna wielka wakacyjna wtopa, a tymczasem Między nami żywiołami miało długie nogi i konsekwentnie zarabiało na siebie, może nie wyszli na zero, ponieważ mają mniej więcej jakieś 89 milionów w plecy, ale nie jest źle. Ten film wyjdzie na prostą, czyli nie ma jakiejś wielkiej tragedii, aczkolwiek jest to wyraźny znak, sygnał w stronę studia Pixar, że przemyślmy sprawę, co się stało, że się za przeproszeniem zesrało, cytując Siarę z klasyka polskiej komedii.
Tak jest. Na 9. miejscu, moi drodzy, no, wielkie kino Michaela Baya, czyli Transformers, Przebudzenie Bestii. No i tutaj nie było za dobrze, bo budżet filmu wynosił 157 milionów, dochód to 436 milionów na świecie, studio straciło 111 milionów na tej produkcji. No, co można powiedzieć? Mnie się wydaje, że już dawno, dawno temu ta iskra tego filmu, ten pomysł przestał mieć jakikolwiek sens, znaczenie i przestał ciekawić ludzi. On był fajny przez pierwsze trzy części, dwie części, ale to jest cały czas to samo, cały czas o tym samym, historie są dokładnie takie same, zmienia się tylko antagonista, chociaż mimo wszystko ten antagonista prawie też jest ten cały czas, bo to jest Megatron, który walczy z Optimusem Prime'em i to jest cały czas w kółko to samo, mimo że szukamy jakiejś sequelozy, czegokolwiek, szukamy jakiegoś wyodrębnienia jakiegokolwiek malutkiego szczegółu i zrobienia jakiegoś czegoś nowego. Wydaje mi się, że cała ta mitologia jest już opowiedziana i tutaj nic nowego nie ma prawa się wydarzyć.
Chociaż przy tych ostatnich dwóch filmach, czyli właśnie przy Przebudzeniu Bestii oraz przede wszystkim przy Bumblebee, oni próbowali coś zmienić, oni próbowali to jakoś zrestartować, cofnąć się do fajnych korzeni, odciąć się od tego Michaela Baya. Przy Bumblebee to wyszło zdecydowanie lepiej niż przy Przebudzeniu Bestii, ale finansowo nie spina się, jest... Z filmu na film jest coraz mniejsze zainteresowanie tą franczyzą i tutaj się z tobą zgodzę. No już nie da rady tego popchnąć w jakieś lepsze rejony box-office'owe, ponieważ no, widzowie po prostu już nie są tym zainteresowani. Na miejscu ósmym, i to jest chyba największy szoker tego lotnika.
Dla mnie ból. Tak
to też się zgadzam, a mianowicie Mission Impossible Dead Reckoning część pierwsza, czyli franczyza Toma Cruise'a, który w zeszłym roku uratował Hollywood swoim Top Gunem. Wszyscy trzymali kciuki za jego kolejną część z franczyzy Mission Impossible. No a tymczasem film, który kosztował $290 milionów, bardzo duży budżet, ale on między innymi wiąże się z tym, że było z powodu pandemii było sporo przekładania planu i tam mnóstwo kasy na to poszło. Po to, aby te wprowadzić te obostrzenia covidowe i żeby mogli kręcić, zresztą słynny wybuch Toma Cruise'a na planie. Na chwilę obecną ten film zarobił na świecie $560 milionów, czyli całkiem niezła kwota, ale to Mission Impossible zawsze dobrze zarabiało na świecie, natomiast w samych Stanach Zjednoczonych zaledwie $170 milionów i tym samym strata rzędu $155 milionów na minusie.
No to jest taka, a nie inna sytuacja. Zostały popełnione błędy w kwestii daty premiery tego filmu. Film się...
Karygodny błąd.
Bo ten film powinien zarobić i naturalną rzeczą było, że ten film powinien zarobić. My z Piotrem na tym filmie oczywiście byliśmy, świetnie się bawiliśmy, uważamy, że to jest kino, które zasługuje na to, żeby kupić bilet i zobaczyć, bo to jest epickie wydarzenie kinowe i to jest dobry film, po prostu. W tej kategorii, w której on występuje, jest to dobre kino. No ale tydzień później do kin wszedł Barbenheimer i tutaj już nie było jeńców, nikt nie kupował biletów na Mission Impossible, bo po co? Mamy dwa filmy, na które wydamy pieniądze i to je chcemy zobaczyć, bo wszyscy chcą zobaczyć je w tym momencie. Więc cała reszta, cała ramówka równie dobrze mogłaby zejść z ekranów kin, można zostawić jakieś tam filmy dla dzieci, ale cała reszta nie miała znaczenia.
I tu nie ma co tłumaczyć producentów tego filmu oraz Toma Cruise'a, ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy, to Tom Cruise decydował. Tu nie ma co go usprawiedliwiać, że no tak, ale kiedy zaklepywali tą datę premiery, to nikt nie wiedział, że Barbenheimer będzie takim wielkim wydarzeniem. Nieważne, to jest nowy film Christophera Nolana i to jest duża franczyza z bardzo rozpoznawalną ikoną popkultury, czyli Barbie. No... Jak, co go skłoniło do tego, że będzie miejsce dla niego? No nie, jakby się premierował 3 tygodnie wcześniej, albo 3 tygodnie później, wyszedłby zdecydowanie lepiej na tym. No a tak, no niestety sam sobie strzelił w kolano i tyle.
Miejsce 7, kochani, czyli Disney na wielkim koniu z batem w ręku i z fedorą na głowie, czyli Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. Co wam mogę powiedzieć? Budżet tego filmu to było $295 milionów. $295 milionów.
Kręcili złotymi kamerami czy coś takiego?
Dochód tego filmu to ledwo przy tym budżecie 371 na świecie, z czego 174 w Stanach Zjednoczonych. Studio straciło 214 milionów.
Największa strata. Nawet Flash tyle nie stracił, co Indiana Jones. Indiana Jones stracił najwięcej. To jest... No przepraszam, ale przede wszystkim, gdzie tu leży wina? 295 milionów budżetu? Nawet przy tych obostrzeniach pandemicznych i tak dalej? $300 milionów na film serii Indiana Jones? Przypominam, że ta seria zaczynała jako budżetowa.
I tego nie czuć. nie czuć tego w tym filmie. To jest straszne. No wiadomo, że tam kupę kasy kosztowała pierwsza sekwencja, czyli odmłodzony Indiana Jones i wszystko, ale błagam was, $300 milionów na średniaka? To musi boleć.
To musi boleć, to boli, na pewno nie boli tylko Disneya, to także boli nas, fanów tej serii, że to jest tak smutne pożegnanie, to już nawet ta kryształowa czaszka, nie można wrzucać tego do tej samej kategorii, ponieważ kryształowa czaszka zarobiła i była hitem w kinach, natomiast tutaj to wielkie pożegnanie Harrisona Forda z jego legendarną rolą, no miało być czymś spektakularnym, a było pierdem finansowym. I no sorry, to jest jedna z największych porażek Disneya i nie wiem, jak bardzo będą próbowali mydlić nam oczy i przykrywać to. No nie, po prostu nie. To jest fiasko, jedno wielkie fiasko. Na miejscu szóstym, ponad Indianą Jonesem, ponad Mission Impossible, ponad Transformersami i nowym Pixarem znajduje się film Dźwięk Wolności. I zadacie tutaj pytanie, co? Jaki film? Sound of Freedom, Dźwięk Wolności. Film, który kosztował $14 milionów, konkretnie 14,5 miliona dolarów. W samych Stanach Zjednoczonych ten film zarobił $181 milionów.
A powiedz mi, ile zarobił poza Stanami Zjednoczonymi?
185 i rośnie, ponieważ ten film dopiero się otwiera na zagranicznych rynkach, tak? Czyli tu jeszcze tego nie można stwierdzić, ale tak. My o tym filmie będziemy mówili w przyszłym tygodniu na naszym odcinku polecajkowym, ponieważ już dostaliśmy taką prośbę ze strony naszego słuchacza. To jest bardzo ciekawa produkcja. Pod każdym względem. Dla mnie nie Barbie, nie Oppenheimer jest tematem tegorocznego letniego box office'u. Ponieważ Barbie i Oppenheimer można się było spodziewać, że te filmy zarobią mniej, więcej, ale zarobią. Sound of Freedom to jest film, który pojawił się znikąd, który nikt, nawet jakby wiedział, że ten film się zbliża, nikt by nie obstawiał, że ten film będzie w top 10 amerykańskiego box office'u. I jeśli jest jakiś film, który daje nadzieję na to, że o, być może ten letni box office tegoroczny udowadnia, że to już jest koniec odsmażanych kotletów i franczyz i że wracamy do tej średniej półki filmowej, tych filmów, które zostały wypędzone z kina na platformy streamingowe i na seriale, to jest dowód na to, że być może one wracają. Ponieważ to jest dokładnie taki film. To jest film średniego budżetu, to jest sensacyjniak. Owszem, tam jest sporo kontrowersji dookoła niego, o których sobie porozmawiamy w przyszłym odcinku, teraz nie będziemy marnowali na to czasu. Ale mimo wszystko to jest film średniej półki. Jeden z największych sukcesów tegorocznego box office'u, nie tylko letniego.
Mówisz o filmie, który jest kinem autorskim i który ma coś do powiedzenia, a zapominasz, że miejsce wyżej jest niebywały film, coś na co czekali wszyscy, czyli w pełni animowany ogon, syreny i Florek, ryba, który jest rybą, już nie jest animowaną postacią, jest rybą z okiem, czyli mała syrenka, no, która wzbudziła bardzo dużo kontrowersji już od pierwszego zwiastunu, już kiedy poznaliśmy obsadę i wszystko, wszyscy mówili, co to w ogóle jest, herezja, to absurdalne. No wszyscy czekaliśmy, nie każdy zobaczył, ale niektórzy tak. No i budżet tego filmu, uwaga, $250 milionów. Na Boga.
No wiesz, no w końcu kręcili pod wodą, prawda? Prawda?
Jak Awatara, tak? Tak. No tak, kręcili pod wodą. Dochód z tego filmu, słuchajcie, nie jest źle. $569 milionów na świecie, z czego prawie 300 w samych Stanach Zjednoczonych. Studio straciło $115 milionów. Nie ma tragedii. To znaczy to daje na pewno glejt Disneyowi do tego, ludzie chcą to cały czas oglądać. Mamy tak przepastny bank filmów Disney, jeszcze tyle wysmażymy live action, że ludzie po prostu będą nas kochać i zobaczycie, że za 20 lat znowu to zobaczymy, już w wersji turbo, ekstra, ultra cyfrowej i nowej, z nowymi aktorami, bo dlaczego nie?
No comment, please. Już sobie podstawiłem swoją skrzynkę po mydle, wszedłem z megafonem i krzyczałem na chmury, jak bardzo się nie zgadzam z tymi remake'ami. Okej, ale słuchaj, nie jest źle. Piąte miejsce? spoko. Ja bym, jakbyś się mnie spytał na początku tego sezonu letniego, powiedziałbym, że będzie wymianka, że na miejscu 10 będzie mała Cerenka, a na miejscu 5 będzie nowy Pixar. A tymczasem jest tylko, że zupełnie odwrotnie.
Wejdę ci tutaj. Tylko, że mimo wszystko mała Cerenka bardzo dużo zawdzięcza swojej kontrowersji. Między nami żywiołami było filmem bez echa. Ono było, tam nic się nie pojawiało. Nikt nie mówił, ej, nie wolno. A o małej Syrence wszyscy mówili. Każdy był ciekawy, jak to będzie ostatecznie wyglądało.
Ja nie.
No, mimo wszystko, obejrzałeś ostatecznie?
Jestem w połowie.
No widzisz, czyli jednak twoją ciekawość też to troszkę rozgrzało.
Tak bardzo rozgrzało, że aż nie jestem w stanie dokończyć tego filmu, bo jestem taki rozgrzany. Słuchajcie, miejsce czwarte. Oppenheimer. Christopher Nolan z wytwórnią Universal. Wielki hero z wytwórni Universal. Film, który kosztował, zgadnijcie ile?
100 milionów.
100 milionów dolarów. Brawo. Wow, cheater. W chwili obecnej, i te liczby cały czas rosną, na całym świecie zarobił 853 miliony dolarów, natomiast w samych Stanach Zjednoczonych 310 milionów. Studio jest na plusie, ponieważ na tym filmie zarobiło 111 milionów. I tutaj muszę coś powiedzieć. Christopher Nolan to jest łebski facet, ponieważ on w swoim kontrakcie z wytwórnią Universal zaznaczył sobie, że 20% tak zwanych pierwszych wpływów idzie do jego kieszeni. I to jeszcze zanim kina odetną swój kawałek torty, no bo wiadomo, każdy film, to nie jest tak, że te wszystkie pieniądze trafiają z powrotem do wytwórni. Oczywiście dystrybutorzy zagraniczni najpierw ściągają swój hajs, kina ściągają swoją działkę, inwestorzy ściągają swoją działkę i dopiero wtedy to, co zostaje, idzie do studia. Christopher Nolan powiedział, nie, zanim ktokolwiek tknie chociażby centa z tej sumy, 20% z tego idzie na mnie. I ostatecznie okazało się, że Christopher Nolan na czysto zarobił na tym filmie 77 milionów dolarów w przybliżeniu.
Tak. No bo studio sobie pomyślało, to będzie kolejny Nolan. Oczywiście ludzie przyjdą, ale no nie oszukujmy się, Nolan to też nie jest takie kino. To nie będzie Dark Knight. To nie będzie wielkie kino sensacyjne. No już historia Oppenheimera, ile zarobi? No to zgarnie nam sprzed nosa 4-5 milionów. 3-4-5 milionów. A tu 77 milionów. Nikt się tego nie spodziewał. Myślę, że sam Christopher Nolan się tego nie spodziewał. I dzięki temu za chwilę będzie mógł sam sobie finansować swoje następne produkcje.
Dokładnie tak. Wielkie gratulacje, ponieważ to jest niemałe osiągnięcie. Prawie że 3-godzinny film biograficzny, w którym tak naprawdę nie ma żadnych spektakularnych scen poza jedną, ale cała reszta to są faceci gadający w gabinetach. I hit! I pokonał Disneya na każdym poletku. Pokonał Toma Cruise'a, pokonał Transformersy, pokonał Indiana Jonesa. Brawo, panie Nolan.
Pokonał małą Syrenkę.
Tak.
No dobrze, miejsce trzecie. Porozmawialiśmy sobie już o Oppenheimerze, więc wchodzimy na wielkie filmowe podium, które trzecie miejsce rozpoczyna, no, trzecia część, czyli jest na właściwym miejscu, Strażników Galaktyki, czyli znowu Disney, Marvel, proszę państwa. Strażnicy Galaktyki przy budżecie 250 milionów zarobiło 844 miliony na świecie, z czego 358 w samych Stanach Zjednoczonych, a do studia trafiło niebagatelne, uwaga, 14 milionów.
Ej, Marvel musi się cieszyć, ponieważ niewiele więcej zarobiło w tym roku. Tak naprawdę według wielu fanów jest to jedyna udana produkcja Marvela jak dotąd z tego roku, ponieważ ani seriale na platformie Disney Plus, ani She-Hulk, ani Sekretna Inwazja, Tajna Inwazja czy Tajemna Inwazja, ani Ant-Man, no nie przyniosły takich kokosów, jak to kiedyś Marvel kosił, a tymczasem proszę, James Gunn, jego pożegnalny projekt, mały hit, ale hit, no trzecie miejsce w box-officie letnim, no to nie jest tak źle. Jestem pewien, że Marvel musi sobie pluć w brodę, że cholera, mogliśmy nie wywalać tego Jamesa Gunna, a później go ściągać z powrotem, ponieważ w tym małym okienku, kiedy był wywalony, poszedł do wytwórni Warner Bros. I tam przejął DC. DC na pewno też się bardzo cieszy, że go przejęli, ponieważ żadna z ich produkcji tego lata nie znalazła się w top 10. Co więcej, większość tych produkcji znalazła się w minus top 10. czyli w sromotnych porażkach box-office'owych. No tak, no Strażnicy Galaktyki Volume 3. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni taki sukces dla wytwórni Marvela w tym roku. Ale ja jestem naiwny, szczerze mówiąc, ponieważ szczerze mówiąc nie zapowiada się, że będzie lepiej.
Tak, ja jestem pewny, że to był ostatni sukces tegoroczny dla wytwórni Disney Marvel. No ale zobaczymy, zobaczymy. Miejsce drugie, Piotrze, proszę bardzo.
Miejsce drugie, czyli oczywiście Spider-Man poprzez Spider-Versum, animacja, która zachwyciła wszystkich i która tak naprawdę rozpoczęło ten pozytywny box office letni, ponieważ do tamtej pory były raczej same rozczarowania, tymczasem pojawił się Spider-Man i nie dość, że bardzo dobrze radził sobie w kinach, to jeszcze bardzo dobrze radził sobie wśród krytyków, wśród widzów, wszyscy byli zachwyceni tą drugą częścią. Druga część kosztowała 100 milionów w przybliżeniu. 100 milionów. Przepraszam, ja tutaj spojrzę na budżet innego filmu takiego superbohaterskiego. Tak, 225 milionów budżetu kosztował Flash.
Flash.
Natomiast Spider-Man Into the Spider-Verse, który wygląda o niebo lepiej od każdej klatki filmu The Flash. I co więcej, wygląda o niebo lepiej od każdej klatki Indiana Jones i nowego Indiana Jonesa, kosztował 100 milionów dolarów i dzięki temu, że kosztował 100 milionów dolarów, wyszli na plusie. Zarobili na tym filmie 342 miliony dolarów. Na całym świecie zarobił 686 milionów, natomiast w Stanach Zjednoczonych 381. Bardzo duży sukces, no ale to już jest normalna cecha filmów i animacji związanych z postacią Spidermana. Te filmy zarabiają. Ludzie kochają Spidermana i pójdą na każdego Spidermana. Być może dlatego, że jeszcze nie zostali skrzywdzeni przez filmy o Spidermanie, chociaż tutaj mogę się mylić. Nie, no nawet te z Andrew Garfieldem miały Andrew Garfielda i Emma Stone w rolach głównych, czyli nie byliśmy bardzo skrzywdzeni. Gratulacje, bardzo się cieszę, że tak wysoko jest ta animacja i bardzo się cieszę, że jest na miejscu drugim, a Pixar jest na miejscu dziesiątym. Być może Pixar i Disney przemyśli swoją strategię przy robieniu filmu.
No, ale słuchajcie, miejsce pierwsze jest tylko jedno i jest jedna korona zwycięzcy, czy kotylion niesamowitości i w tym roku niekwestionowalnym zwycięzcą jest Barbie. Czyli wielki, gargantuiczny sukces komercyjny Grety Gerwig dla studia Warner Bros. Przy budżecie 145 milionów. Niedużo. Niedużo w porównaniu do innych, bo to jest dużo. Ale dochód na świecie to 1 380 000 000, co cały czas rośnie, z czego w samych Stanach Zjednoczonych to 612 milionów, z czego cały czas rośnie. No a studio zarobiło około 342 milionów dolarów. Tylko ja bym chciał wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, dlatego że tutaj zastanawiacie się, no jak zarobili tyle, a budżet było tyle, no to dlaczego, jak to tylko tyle zostało? Pamiętajcie, że są jeszcze kampanie reklamowe, które są bardzo drogie, no i filmy kosztują. I słuchajcie, to, jaką reklamę miał Barbie i Oppenheimer, to jest coś niebywałego. W sensie jakby ktoś mądry usiadł, kto się tym zajmuje i wyliczył, ile by kosztowała taka reklama opłacona przez studia filmowe, ile musiałby zainwestować, żeby stworzyć tak ogromną kampanię reklamową, to podejrzewam, że spokojnie przebiłoby to dochód, który tutaj wyszedł 1 380 000 000. To, co się wydarzyło, było niebywałe i ludzie stworzyli ten potencjał reklamowy sami z siebie.
Tak jest. To teraz jeszcze na sam koniec tego podsumowania letniego ja chciałem wspomnieć o dwóch filmach, które nie zmieściły się do tego top 10, ale o których warto wspomnieć, ponieważ to też są historie sukcesu, a mianowicie chcę powiedzieć o dwóch horrorach, które się premierowały latem. Pierwszy to był kolejny horror z serii Naznaczony.
Czerwone drzwi,
wyreżyserowany przez gwiazdę tej serii, czyli Patryka Wilsona. Ten film zarobił i cały czas zarabia 186 milionów na całym świecie, w samych Stanach Zjednoczonych 82 miliony, przy budżecie 16 milionów dolarów. Horrory zawsze dobrze sobie poradzą, a przynajmniej bardzo, bardzo często.
To jest dla mnie niebywałe. Niebywałe to jest dla mnie. Dlaczego nie ma jeszcze platformy streamingowej?
Jest. Nazywa się Shudder. Nie jest dostępna w Polsce oficjalnie, ale myślę, że możesz sobie wykupić Shuddera i zresztą Shudder zaczął też produkować swoje własne filmy albo wykupywać jakieś tam niezależne horrory i sygnować je swoją marką. Jest i słyszałem, że jest nawet całkiem dobra.
Okej, i oni robią horrory stricte.
Tak, tam znajdziesz tylko i wyłącznie horrory.
No i jest to fantastyczny taki film, o którym drugim chciałeś powiedzieć, czyli film Mów do mnie, miał budżet 4,5 miliona dolarów. 4,5 miliona dolarów! Zobaczcie, jakie kwoty dzisiaj tutaj padały, co tutaj się działo. Ten film zarobił 69 milionów. No jest to niebywały zwrot z inwestycji. I to są filmy, które naprawdę wyglądają niekiedy o niebo lepiej od filmów z budżetem typu, nie wiem, Indiana Jones, który, jak dobrze pamiętacie, miał prawie 300 milionów dolarów budżetu. To jest... Łapię się za głowę czasami, jak widzę te kwoty i zastanawiam się, co robią ci ludzie i w jaki sposób te pieniądze są przepalane. I zastanawiam się, w jaki sposób Disney będzie się w stanie utrzymać na rynku, będąc korzystając z tej polityki, którą prowadzi przez najbliższe 10 lat i jak szybko platforma Disney Plus przestanie istnieć.
To jeszcze już tak naprawdę na sam koniec podsumowania lata. Oczywiście musimy tutaj wspomnieć o Flashu, czyli o wielkim przegranym, chociaż to, jak patrzę na tą stratę, to nie jest największy przegrany. Największym przegranym jest Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia oraz wytwórnia Disneya, ale Flash, który przez wielu jest okrzyknięty największą klapą tego roku, miał budżet 225 milionów dolarów. Na całym świecie zarobił 267 milionów dolarów, w Stanach 108 milionów dolarów. Studio straciło Warner Bros., tu trzeba zaznaczyć, straciło na tym filmie 203 miliony, czyli tak.
Wszystko prawie.
Pomnik dla Grety Gerwig. Poproszę, ponieważ ona odkuła was po tej spektakularnej porażce.
Powiedzmy jeszcze o jednym filmie, czyli o filmie, który miał największy budżet ze wszystkich tutaj wymienionych, czyli o wielkim dziecku, jak go się nazywa?
Vin Diesel.
Vin Diesel, tak.
Jak,
Gruta.
Jak możesz zapomnieć czy takie nazwisko?
Stalowego... No i właśnie on to robi. On doprowadza do tego, że wszyscy zapominają, kim on w ogóle jest. Fast X, nie wiem jak to tam się czytało, przy budżecie 340 milionów zarobili 723 miliony. To nie jest mało. Mhm. No ale jeżeli robimy film za 340 milionów, no to nie jesteśmy w stanie w ogóle, jak możemy się spodziewać jakiegokolwiek zysku? Nie możemy. I Universal przez Fast X straciło 151 milionów.
Tak, oczywiście to są te straty, o których wspominaliśmy w tym odcinku, to wszystko są straty tylko i wyłącznie z rynku kinowego. Oczywiście teraz jest drugie życie tych filmów, ponieważ będą umowy podpisywane z premium VOD, z platformami streamingowymi, oczywiście z rynkiem nośników fizycznych, chociaż to już nie są takie wpływy jak kiedyś, ale mimo wszystko te filmy jeszcze zarabiałem. Dodatkowo jeszcze na przykład do takich franczyz jak Mała Syrenka czy chociażby Barbie, no to oczywiście studio jeszcze zarobi na merchandisingu, na wszystkim oczywiście. Tym, co będzie można kupić w sklepach. Czyli domyślam się, że Fast X, które także miało bardzo dużo fajnych umów podpisanych, jeśli chodzi o product placement, to mimo wszystko wyjdzie na prostą, ale każde studio chce co najmniej wyjść na zero w samych kinach. Natomiast jeśli studio wypuszcza film do kin i traci na nim 150, 200, 300 milionów, no to nawet przy późniejszych tam jakichś kontraktach, które podpisze z Netflixem, to nie odrobi się. Nijak. No wyjdzie po prostu bardzo na minusie. Czyli ogólnie nauczka jest taka. Mądrzej robić te filmy. Mądrzej to znaczy mniej wydawać kasy na te filmy. To, że wydacie 300 milionów dolarów na jakąś produkcję, to wcale nie znaczy, że dostaniecie dobrą produkcję. Musicie zatrudnić mądrych ludzi do tego, żeby te filmy robić. Dobrych scenarzystów, którzy napiszą dobre scenariusze, utalentowanych reżyserów, którzy będą chcieli zrobić ten film po swojemu i dać im przestrzeń do tego, żeby to robić. I to jest historia Spider-Man Into the Spider-Verse, to jest historia Barbie, to jest historia Strażników Galaktyki, to jest historia Oppenheimera, czyli tych wszystkich topowych filmów z tego letniego box-office'u. To jest także historia tych filmów, które zarobiły, a które się nie dostały, czyli na przykład horrorów. Wyciągnijcie wnioski Hollywood i zacznijcie robić te filmy mądrze, ponieważ wasza obecna strategia, ta, którą przyjęliście w tym roku, nie sprawdziła się totalnie.
No i dobrze, no to po prostu odetnijmy się od tego tematu, życzmy wszystkim jak najlepiej, ale nie w odgrzewaniu kotletów, tylko w proponowaniu fajniejszych, lepszych filmów autorskich, o czym myślę, że głównie porozmawiamy sobie w tym momencie, bo to dopiero przed nami.
Rozpoczął się sezon nagród, rozpoczął się festiwalami filmowymi w Wenecji, w Toronto, w Telluride. I co za tym idzie, ci wszyscy gracze, którzy później będziemy o nich mówili na początku przyszłego roku przy sezonie już stricte oscarowym, ci gracze już zaczęli się prezentować przed publicznością i mamy wreszcie pierwsze opinie na temat tych filmów i już możemy tak trochę zacząć rokować, no to być może ten film będzie hitem oscarowym albo tamten film będzie hitem oscarowym i tak samo można już powoli skreślać niektóre produkcje, które jeszcze rok, pół roku temu myśleliśmy, że będą dużymi graczami, a tymczasem okazało się, że my raczej nie. Od czego chciałbyś zacząć, Konrad? Który film najbardziej cię zaskoczył z tej listy, którą przygotowałem?
No, ja czekam na kilka filmów, ale przejdźmy sobie po kolei. I ja będę mówił w trakcie co bardziej, co mniej.
Dobrze.
Bo powiem szczerze, że to będzie bardzo fajny rok oscarowy.
Tak. To zanim przejdziemy do tej listy, to od razu zaznaczam, nie wpisywałem tutaj Chłopów, nie wpisywałem tutaj Zielonej Granicy. Dobrze. A to są filmy, o których będzie głośno w sezonie nagród i o których będziemy rozmawiali w odcinkach, kiedy te filmy będą się pojawiały. Chłopi pojawią się już w przyszłym miesiącu, natomiast o Zielonej Granicy porozmawiamy sobie za tydzień, ale nie ruszajcie na nas z widłami. O Zielonej Granicy będzie głośno, ponieważ to jest Agnieszka Holland. Ten film został świetnie przyjęty za granicą i bardzo dużo się mówi na temat szans na nominację do Oscara, jeśli oczywiście komisja, która ma wytypować naszego oficjalnego kandydata, zdecyduje się na film Agnieszki Holland, co byłoby mądrą decyzją.
Niemożliwe. Jest to
awykonalne. Ja wiem, że to jest awykonalne. Ja wiem, że chyba nie będą ryzykowali, ale to byłaby mądra decyzja, ponieważ Agnieszka Holland jest nazwiskiem, które jest znane w Hollywood, która była już nominowana do Oscara. Jest to po tym festiwalowym ranie ten film jest uznawany za jeden z jej najlepszych filmów i myślę, że gdyby wytypowali ten film, mielibyśmy nominację w kieszeni. Ale zgadzam się z tobą. Chyba nie będą ryzykowali całego ognia piekielnego, które by spłynęło na nich, gdyby się zdecydowali na film Holland.
Dokładnie tak. Więc zacznijmy sobie po kolei, tak jak jest lista przygotowana, tak ją będziemy, proszę państwa, odczytywać. Poor Things. Yorgosa Lanthimosa z Emmą Stone, z Markiem Ruffalo, z Willemem Dafoe. No, kochani, no to jest już po zwiastunie, ponieważ film będzie opowiadał historię Belly Baxter, która zostaje przywrócona do życia przez doktora Godwina Baxtera i będzie to szaleństwo. Będzie trochę Frankensteina tutaj, będzie Frankensteina,
Frankenstein.
Będzie
It's tak, pronounced
potwora doktora Igor. Frankensteina. I kochani, i wygląda to przepysznie. Mnie ten zwiastun najbardziej przywodzi na myśl starego, dobrego Tima Burtona. W połączeniu z wyobraźnią Yorgosa Lanthimosa to będzie musiało być coś z fantastycznego. Do tego Emma Stone, która wygląda, że będzie grała rolę życia.
Film premierował się w Wenecji, gdzie zdobył Złotego Lwa. U nas w kinach 19 stycznia i to mnie bardzo boli, że musimy tak długo na ten film czekać, ale poczekam. No chyba, że puszczą go na kamery, mi na co bardzo liczę. Nie spodziewałem się takiej euforii, jaka wybuchła po tym filmie. Tutaj skorzystałem z platformy Letterboxd, aby podzielić się opiniami, pierwszymi opiniami na temat tego filmu. No i są spektakularne. Ludzie po prostu padli na kolana przed tym filmem. Krzyczą, że Emma Stone dostanie drugiego Oscara w tym roku, ponieważ jej rola jest wybitna i nie ma żadnej konkurencji. I co więcej, to samo mówią o Marku Ruffalo. Przez długi czas po premierze Barbenheimera mówiło się, że no oczywiście Ryan Gosling, no oczywiście Robert Downey Jr. za Oppenheimera i to między nimi stoczy się ta batalia. A tymczasem po premierze w Wenecji filmu Lanthimosa Mark Ruffalo jest liderem, jeśli chodzi o rolę drugoplanową męską, czym jestem mega zaskoczony. Tak samo zachwycają się nad reżyserią Yorgosa Lanthimosa, no ogólnie wała wiła i co więcej, ten film może ukraść sporo statuetek sprzed nosa Barbie, jeśli chodzi o właśnie te techniczne, wizualne kategorie, takie jak zdjęcia, takie jak scenografia, takie jak kostiumy, no bo wystarczy nawet obejrzeć zwiastun, a śmiało możecie to zrobić. No i jakbyście zjedli najpyszniejsze ciastko na świecie. No to jest spektakularne, to co się tam dzieje. Nie mogę się doczekać. Jestem bardzo ciekaw, czy Emmy Stone uda się zdobyć tego Oscara, tak jak większość osób już teraz prognozuje. Na drugim miejscu mamy nowy film Sofii Coppoli, czyli Priscilla. Jakbyście mieli niedosyt Elvisa Presleya w kinach po zeszłorocznym tworze Baza Luhrmanna, to dostajecie tutaj produkcję spod ręki samej Sofii w roli Priscilli, ponieważ oczywiście ten film skupia się nie na Elvisie, ale na jego żonie, czyli Priscilli. W roli Priscilli mamy Emily Mitchell, która dostała nagrodę aktorską w Wenecji, oraz mamy Jacoba Elordiego. Ty chyba nie widziałeś Euforii.
Widziałem pierwszy sezon. Aha,
czyli powinieneś znać Jacoba, ponieważ to on wypłynął właśnie na Euforii, jest hot stuff i wszyscy się niesamowicie jarają.
Kojarzę, tak, tak.
Cholernie wysoki chłopak, ja go nie kojarzę, ponieważ nie oglądałem Euforii, ale wiem, że ten rok to jest bardzo dobry rok dla niego, ponieważ zagrał Elvisa u Sofii Coppoli oraz zagrał w nowym filmie reżyserki obiecującej młodej kobiety, czyli Emerald Fennell, czyli Saltburn, i tam też zebrał dużo pochwał i kto wie, czy gdzieś tam dzięki temu nie przepchnie się do tych nagród. Ogólnie bardzo wysoko ocenia się Priscilla. Nie ma jakichś spektakularnych zachwytów, nie ma żadnych 4 na 5 i 5 na 5. Raczej to jest w tym takim środkowym przedziale. I średnia to 3,5 oceny.
Ale na 5, kochani, nie na 10.
Tak, tak. Czyli jest nieźle, a poza tym wszyscy tutaj wskazują palcem, że to jest Sofia Coppola, która wraca do formy i która kręci na poziomie Między słowami i Marii Antoniny przede wszystkim, tutaj też tak bardzo często powołują się na ten film. Ja ogólnie Sofię lubię.
W filmie jest jeszcze polski akcent, będzie grała Dagmara Dominczyk, którą znacie z Sukcesji, o której ostatnio się zrobiło trochę głośniej, więc też przyjemna informacja.
Tak jest. Ja ogólnie Sofię lubię i ona mnie, nawet jak rozczarowuje, to rozczarowuje bardzo przyjemnie i ja bardzo chętnie ten film obejrzę, bo po prostu lubię jej styl reżyserski.
Dobrze, następny film to film, o którym niedawno mówiliśmy, czyli Maestro w reżyserii Bradley'a Coopera. No i tutaj jest podobnie jak z Priscillą, czyli oceny są podzielone, raczej to jest w połowie stawki, no trochę powyżej połowy stawki, takie 7 na 10, czyli 3,5, 3, 4 na 10. No, tylko no, komentarze pojawiają się na przykład takie, bo wszyscy mówili, że no to Bradley Cooper tutaj znowu będzie wyścig po Oscara. Pierwszy komentarz to jest: Cillian Murphy jest bezpieczny.
Tak, ale za to bardzo wysoko oceniają rolę Carey Mulligan, która gra jego żonę, i ona najprawdopodobniej tą nominację otrzyma, bo faktycznie wszyscy się rozpływają. Widziałeś zwiastun?
Widziałem. Ten film jest bardzo delikatno efemeryczny.
Tak.
Jest wspomnieniem, jest taki ulotny. Bardzo mi się podoba relacja. Już widzę, że ta relacja mi się spodoba i ta miłość, którą oni... Zwiastun polega na tym, że mamy dwie osie czasowe, mamy ich jako młodych i dorosłych, już prawie u schyłku swojego życia i cały czas bawią się w tę samą grę, ale energia, która między nimi jest bardzo fajna i bardzo magnetyzująca, więc wypatruję tego filmu.
Ja też. Zwłaszcza, że na początku trochę się bałem, jak obejrzałem ten zwiastun, ponieważ tak trochę mi zaśmierdziało blondynką, w sensie czarno-biały film biograficzny, taki bardzo artsy, ale myślę, że Cooper jest lepszym reżyserem i nie skrzywdzi tutaj.
Widzę historię w tym filmie, to jest najważniejsze, bo w blondynce tej historii nie ma, tam jest szarpanina z jakichś wspomnień, z jakichś elementów z książki biograficznej wyciągniętej o Marilyn Monroe, więc tutaj nie mam tej obawy.
Tak, no i ciekawe, jak sobie poradzi w zestawieniu z innym filmem o słynnym dyrygencie, słynnej dyrygentce z zeszłego roku, czyli po Tar. Wydaje mi się, że to nie będzie Tar, że to będzie bardziej przystępna wersja Tar, ale trzymam kciuki. Te oceny trochę mnie tak ukuły, ponieważ no jednak no, nie jest tak spektakularnie, jak wszyscy się spodziewali. W polskich kinach 20 grudnia, to jest ciekawe, że będzie w kinach można zobaczyć ten film, w wybranych kinach, i jednocześnie będzie też się premierowało na Netflixie pod koniec roku. No ciekawe, jak to będzie wyglądało z publicznością, czy pójdą do kina, czy poczekają, czy też obejrzą w domu.
Czyli sytuacja jak z Irlandczyka. No dobrze, trzymamy kciuki.
Następny film to jest powrót Michaela Manna na duży ekran, czyli Ferrari z Adamem Driverem i Penelope Cruz. Dużo wszyscy się spodziewali po tym filmie. Jak widzimy po ocenach, no raczej są opinie mięszane, średnia 3,3 na 5. Czyli tak średnio najeżdża. Adam Driver nie jest chwalony za swoją rolę. Bardziej chwalą Penelope Cruz, czyli być może jej uda się dobić. Ale co chwalą? bardzo chwalą stronę techniczną, bardzo chwalą udźwiękowienie, bardzo chwalą zdjęcia, mówią, że wszystkie sceny tych wyścigów są zrobione spektakularnie i na najwyższym poziomie, aczkolwiek Ferrari nie okazał się takim spektakularnym powrotem Mana, jak wszyscy się spodziewali i tak naprawdę tutaj możemy poprzestać. W polskich kinach będzie można obejrzeć ten film już 29 grudnia.
Tak, no co wam mogę powiedzieć? Ktoś obejrzał Dom Gucci'ch i stwierdził, okej, okay, Adam Driver potrafi mówić po włosku. Zróbmy z niego Enzo Ferrari. A i dodatkowo weźmy jeszcze drugą osobę, która grała w tym filmie, czyli Penelope Cruz. Ona też grała w Rodzinie Gucci'ch, nie?
Nie.
Czy nie? Nie. Nieważne. W każdym razie, no, co wam mogę powiedzieć? Ja lubię filmy, w których jest benzyna. Lubię filmy, w których są szybkie samochody i widzę, że tutaj będą elementy. Jeżeli Mann naprawdę zainwestował w te wyścigi i to będą emocje, to będzie fajnie, a zwiastun pokazuje, że nie będą od tego stronić. Co prawda to, co się dzieje pomiędzy tymi scenami, jak pokazują nam historię i co to będzie, będzie tam dużo wzruszeń, płaczu, straty, radzenia sobie ze stratą i ucieczki w pracę. Nie wiem. Na razie też jestem w głowie pomiędzy, ale daję szansę oczywiście. A następnym filmem, bo teraz moja kolej, jest film All Us Are Strangers. I jest to film, słuchajcie, w reżyserii Andrew Hay. I jest to film, no, dziwny, ciekawy. Będzie opowiadał historię 40-letniego homoseksualisty, który wchodzi w romans ze swoim sąsiadem, ale no to jest jedna część tego filmu. Drugą częścią filmu jest to, że spotyka swoich rodziców nieżyjących i odkrywa w sobie na nowo, przypomina sobie swoje dzieciństwo, przypomina sobie, jak to było i obsada jest bardzo ciekawa. Obsada, czyli mamy tutaj Andrew Scotta, znanego nam chociażby z serialu Sherlock jako James Moriarty i Paul Mescal. A rodziców, zmarłych rodziców będzie grała Claire Foy i Jamie Bell, więc zapowiada się to bardzo ciekawie. Zwiastun jest dosyć tajemniczy, ale jest mega pozytywny. I to jest jeden z tych filmów, które od czasu do czasu się zdarzają i po którym wychodzisz i masz takie... Świat jest fajny, ludzie są fajni. Miło, fajnie, że mogę obejrzeć taki film, bo wydaje mi się, że wyjdziemy z niego z pozytywną refleksją.
Tak, Andrew Hay to jest reżyser, którego ja znam głównie za sprawą kina LGBT. I nie spodziewałem się, że ten film zbierze tak wysokie noty. Jak tutaj można spojrzeć, ocena 3.7, ale bardzo dużo piątek. Ogólnie opinie są takie, że ten film miażdży. Nie ma suchego oka na sali po seansie. Czyli jest to coś, co mnie osobiście zaskoczyło, ponieważ bardziej spodziewałem się takiego kontemplacyjnego kina. Okazało się, że jest to kino, które jest kontemplacyjne i jednocześnie niesamowicie wzruszające. I powoli się mówi, że być może Andrew Scott będzie mógł powalczyć o nominację w kategorii aktorskiej. Chociaż aktor pierwszoplanowy jest dosyć tam napięta sytuacja, już jest bardzo dużo faworytów i typów. Ja osobiście bardzo bym się cieszył, ponieważ Andrew Scotta uwielbiam. I uważam, że jest cholernie zdolnym aktorem. I zresztą to samo można powiedzieć o Paulu Mescalu. Mm. I tak samo o Claire Foy, i tak samo o Jamie Bellu. To wszystko to są takie solidni brytyjscy aktorzy. Fajnie by było, jakby to mocniej eksplodowało, ale nie wiadomo. Nie wiadomo, czy się przebije na początku przyszłego roku. Trzymam za nich kciuki i nie mogę się doczekać, aż zobaczę ten film. Konrad, ty masz taki film, który ty kochasz.
Tak, są to bezdroża.
Tak. Kto wyreżyserował ty?
Alexander
Payne. A kto zagrał główną rolę w tym?
Paul Giamatti, którego uwielbiam.
No właśnie, to pocieszy cię wiadomość, że Alexander Payne i Paul Giamatti wrócili do siebie po latach i nakręcili kolejny film pod tytułem The Holdovers.
To jest ta komedia, którą lubię, w sensie ten rodzaj komedii, którą uwielbiam, czyli właśnie bezdroża, Little Miss Sunshine. Mądre komedie, opowiadające o czymś ważnym, o przemianiu, ale z genialnym scenariuszem i z wielkim sercem, bo komedia to nie zawsze jest farsa, to nie musi być Seth Rogen, komedia może być czymś wyjątkowym i to są właśnie wyjątkowe komedie.
Tak, Holdovers opowiada historię nauczyciela, który zostaje na przerwę świąteczną w szkole z internatem razem z uczniami, którzy także nie pojechali na święta do domu. Jakie są pierwsze opinie? Pierwsze opinie są takie, że to jest bardzo ciepły, przyjemny, miły, sympatyczny film, który byłby 10 razy gorszy, gdyby nie wyreżyserował go Alexander Payne. Wszyscy zachwycają się Giamattim i już teraz go typują do kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. Co, czym byłbym zachwycony, bo kocham tego aktora. Jest wspaniały i to jest skandal, że jeszcze nie ma jakiegoś Oscara na swoim koncie, a że nie ma nominacji za rolę pierwszoplanową, to już jest w ogóle. Ale tak, na chwilę obecną, kto jest najbardziej typowany do nominacji? Rola drugoplanowa. Divine Joe Randolph. Kradnie ten film podobno dla siebie i ona najprawdopodobniej będzie miała na stówę nominację za rolę drugoplanową. W polskich kinach zobaczymy ten film znowu dopiero 26 stycznia, ale czekam. Czekam bardzo, zwłaszcza, że ten film też jest stylizowany na takie kino z lat 70. Wrzucałem zwiastun na naszą radę programową na Facebooku i się rozpływałem w zachwytach, jak mądrze i umiejętnie jest zrobiona ta stylizacja tam. No coś wspaniałego. Tak, na pewno też będę wypatrywał tej produkcji.
No a już, słuchajcie, 10 listopada w kinach wybranych, w październiku będzie w kinach, w wybranych kinach, a 10 listopada na Netflixie kolejny film z umowy, z której musi wywiązać się David Fincher z Netflixem, czyli The Killer, Michael Fassbender, Tilda Swinton, historia płatnego zabójcy, któremu nie wyszło zlecenie i teraz musi uciekać przed swoimi zleceniodawcami. Wygląda to jak solidny sensyjniak. Mm-hmm. Dużo się tam będzie działo. No, jestem ciekawy, jak się sprawdzi David Fincher w tym klimacie, bo zwiastun jest zbudowany w ten sposób, że jest bardzo, bardzo napięty rytm i struna bardzo mocno napięta w tym filmie, więc jestem ciekawy, jak on się sprawdzi pod sterami Davida Finchera. Oceny są pomiędzy. So-so.
Tak, raczej nie ma co tu się spodziewać jakiejś spektakularnej kariery w sezonie nagród. Myślę, że to nie będzie Mank, że to raczej będzie się plasowało gdzieś w kategorii gra albo Panic Room, no może nie Panic Room. Ja obejrzę, no bo to oczywiście jest David Fincher i czekam bardzo na ten film. Mam nadzieję, że uda mi się go zobaczyć w kinie i że trafi do jakiegoś fajnego kina w Łodzi. Ale muszę przyznać, że byłem troszkę rozczarowany chłodnym przyjęciem, że nikt nie krzyczył: wow! Czekaliśmy na takiego Finchera. A tymczasem mówią, że nie, to jest bardzo dobry film Davida Finchera, ale nic specjalnego. Nie w okolicach Social Network czy Zodiaka, czy innych takich produkcji. Kolejny film wrzuciłem z jednego powodu, ponieważ zdobył Nagrodę Publiczności w Toronto, a filmy, które w ostatnich 11 latach zdobywały Nagrodę Publiczności w Toronto, były na bank nominowane w kategorii Najlepszy Film. Jest to komedia American Fiction, komedia satyra bardziej, która opowiada o czarnoskórym pisarzu, który dla żartu pisze pod pseudonimem powieść satyryczną na temat społeczności Afroamerykanów i ta powieść okazuje się hitem. Jak widzisz tutaj po opiniach, nie ma jakichś wielkich zachwytów, ale podobno to jest film bardzo pod publiczność i że publiczność na festiwalu w Toronto ryła ze śmiechu. Jeffrey Wright być może ma szansę na nominację, Sterling K. Brown być może ma szansę na nominację. Tak naprawdę jedynym powodem jest fakt, że publiczność wybrała ten film numerem 1 i co jest fajne na festiwalu w Toronto, oni ogłaszają top 3. Na pierwszym miejscu mamy właśnie American Fiction, na drugim miejscu mieliśmy Holdovers Alexandra Payne'a, natomiast na trzecim miejscu mieliśmy nowy film Hayao Miyazakiego, czyli Chłopca i Czaple, który też zresztą jest tutaj na naszej liście, jest dosyć wysoko oceniany, czyli tam 4.0, średnia bardzo wysoka i opowiada bardzo taką giblową historię, a mianowicie chłopiec odgrywa magiczny świat w opuszczonej wieży, a jego przewodnikiem zostaje gadająca czapla. No, to jest film Miyazakiego i nie można go trywializować. Myślę, że jeśli jakiś film napędzi stracha Spider-Manowi w kategorii najlepsza animacja, to właśnie to, bo być może będą chcieli nagrodzić Miyazakiego za całokształt, chociaż Miyazaki już powiedział, że być może jeszcze zrobi coś innego.
To ja wam powiem tak na szybko, ostatnio Piotr wspomniał w ostatnim odcinku, go nie pamiętam, czy to było na odcinku dodatkowym, czy na podstawowym, ale Piotr wspomniał o filmie The Bike Riders, czyli o dwóch aktorach, o duecie aktorskim, który zaskakuje się, kto dziwniej powie, kto niżej i bardziej zmodulowanym głosem coś powie. Oczywiście chodzi o Austina Butlera i Toma Hardiego. Dodatkowo jeszcze będzie Michael Shannon, będzie Judy Comer, która też jest bardzo wysoko oceniana za ten film. Zresztą to jest bardzo zdolna aktorka. Mogliśmy ją zobaczyć. To był zeszły rok? Ten czas leci. Zeszły rok albo dwa lata temu, czyli mieliśmy film Pojedynek. I tam Judy Comer mogła się zaprezentować trochę szerszej widowni. W każdym razie The Bike Riders będzie opowiadała historię lat 60. w Stanach Zjednoczonych i ekipie motocyklistów, którzy się spotykali w jakimś tam lokalnym pubie, ale stworzyli tak silną społeczność i nagle poczuli zew krwi i założyli gang i będą się ze wszystkimi bili. Piotr to ładnie tu napisał, chłopcy sferajny na motorach w latach 60. i ten zwiastun coś takiego właśnie prezentuje. No będzie to na pewno, nie lubię tego określenia, wiem, że wy też go nie lubicie, ale to jest tylko określenie, więc proszę nie brać tego do siebie i nie pisać do nas, że a nie ma czegoś takiego. To jest męskie kino. Takie męskie kino w założeniu, w takim napisie, nie, że można by napisać prawdziwe męskie kino, ocieka potem, krwią, spalinami i czuć w tym filmie ten ciężar. I ja na niego czekam. To jest film, na który na pewno pójdę do kina i wiem, że będę się na nim dobrze bawił. To jest ciężkie, mocne
kino. A jak ci się podobał głos Toma?
Oj, jest dziko. I bez napisów będzie ciężko coś zrobić.
Dokładnie tak. No dobrze. Kończąc temat jesiennego sezonu, już w przyszłym miesiącu, 20 października w naszych kinach zawita nowy film Martina Scorsese, czyli Czas Krwawego Księżyca, który opowiada historię agenta FBI, który bada sprawy morderstw dokonanych na rdzennych mieszkańcach Oklahomy po tym, jak na ich terenach odkryto złoża ropy naftowej. W rolach głównych Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser, Lily Gladstone. Niesamowicie wysokie oceny ten film zbiera, jedne z lepszych. Z kategorii aktorskich Leonardo DiCaprio, Robert De Niro oraz zaskakujący typ Lily Gladstone są typowani do nominacji. Zresztą Lily Gladstone ostatnio ogłosiła, że nie będzie startowała w kategorii drugoplanowej, będzie aktorką pierwszoplanową w tym filmie i ona chce nominacji w tej kategorii. I ona jest strasznie, strasznie chwalona. DiCaprio też jest chwalony, mówi się, że to jest jego najlepsza rola od bardzo, bardzo dawna. Mhm. No ogólnie zachwyty, których można by się spodziewać po filmie Scorsese i ja oczywiście na ten film pójdę i nie mogę się doczekać. Natomiast jeśli nie chcecie iść do kina, później będzie dostępny na platformie Apple, chociaż jeszcze nie ogłoszono, kiedy tam się pojawi.
Dokładnie
i tak. Na sam koniec nie wspomnimy tutaj o Napoleonie, ponieważ nikt jeszcze tego filmu nie widział i ciężko stwierdzić, na co się szykować. Jest to film Ridleya Scotta o Napoleonie. Napoleona zagrał Joaquin Phoenix, natomiast Józefinie Vanessa Kirby, czyli Konrad, jesteś szczęśliwy. 24 listopada.
To będzie wielki kino.
Tak, 24 listopada będziemy mogli zobaczyć ten film w kinie. Później znowu trafi na platformę Apple. Na razie nie wiadomo. Nie wiadomo, czy to jest hit, czy to jest kit, czy to jest me. Ale ostatnim filmem, o którym chcemy porozmawiać i chcemy zachęcić bardzo wszystkich naszych słuchaczy. Już raz to robiliśmy, ale zrobimy to po raz drugi. Konrad, proszę bardzo.
Selling Song, reżyseria, a film to oczywiście Past Lives, który mogliśmy obejrzeć na festiwalu Nowe Horyzonty. I jest to kino przepiękne, wielkie i on ma jedną z wyższych ocen tutaj na Letterboxdzie. Ma 4-3.
Najwyższa ocena z tych wszystkich.
Najwyższa z tych wszystkich, tak, tak? No, słuchajcie, to jest wielkie kino. Wielkie, przepiękne kino, mega wzruszające, mega ciepłe. A24 dowiozło, jak zawsze, no prawie jak zawsze, bo zdarzają się jakieś tam, wiadomo, czasami kiksy. Nieważne. To jest kino, które chcemy oglądać. To jest kino, które sprawia przyjemność. To jest kino w domieszce koreańskiej, z którą ja, wiecie, że mam problemy. I wręcz przeciwnie, dodało to tylko temu filmowi kolorytu i przyjemności z obcowania z tą kulturą, która jest bardzo silna w tym filmie, silnym uwarunkowaniem i wow, obejrzyjcie Past Lives. Będziemy, nie zostaliśmy patronatem medialnym, bo za późno zgłosiliśmy się do wydawcy, aczkolwiek takim nieformalnym, z przyjemnością możemy być piewcami fantastyczności tego filmu i będziemy was zachęcali i zrobimy osobny odcinek o filmie Past Lives.
Jak najbardziej tak, ponieważ mam taką obawę, pomimo tego, iż ten film ma fenomenalne oceny i wszyscy rozpływają się w zachwytach tak samo jak my. Coś jest cichego teraz w tym, że gdzieś tam on zostaje zepchnięty i być może on za wcześnie się wypremierował i nie da rady dolecieć do Oscarów i zdobyć Oscary. Byłaby to wielka strata. Mam nadzieję, że A24 dociśnie jeszcze pedał gazu pod koniec roku i przypomni wszystkim głosującym, że ten film istnieje i że jest tak świetny. I mam nadzieję, że Selling Song dostanie nominację. Mam nadzieję, że Greta Lee dostanie nominację. Mam nadzieję, że John Magaro dostaje nominację, ponieważ warto. To jest piękne, piękna historia, przepięknie opowiedziana. I będziemy o tym filmie mówili.
Kochani, To tyle na dzisiaj.
Dziękujemy wam bardzo. To troszkę był taki odcinek pełen dat i pełen danych i liczb, ale no, chcieliśmy wam podsumować to, co się do tej pory wydarzyło i zapowiedzieć to, co przyjdzie. Natomiast już za tydzień zapraszamy na odcinek polecajkowy. I może to być kontrowersyjny odcinek, bo będziemy rozmawiali o kontrowersyjnych filmach.
Dokładnie tak, także słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
Cześć.